którzy planują już pobyć z różnych powodów. No, na pewno nie są to trudności, natomiast pogoda, jak właśnie potrafi doskakiwać. No i to jesteśmy właśnie cały czas w obozie pierwszym. Aconcagua jest jedną z takich gór, na których ochrona przyrody no naprawdę jest respektowana. Przy wejściu do parku otrzymuje się woreczki na śmieci, dodatkowe woreczki na odchody i pod rygorem kary $300 trzeba to wszystko znieść na dół. Dodatkowo w tych właśnie budkach w każdym obozie są strażnicy parku, którzy pilnują tego. Każde załatwianie się za kamieniem no, grozi zawsze tym, że można dostać karę. Główny transport tam do bazy to jest właśnie na osiołkach. No osiołki wykonują niebagatelną pracę, przechodzą praktycznie 30 kilka kilometrów drogi do Inną Horsonę. To ludziom zajmuje średnio 2 dni. Natomiast karawana sobie przechodzi z tymi osiołkami, bierze bagaż, no i dochodzi do bazy. Wyżej do jedynki już trzeba wyjmować tragarza. Koszt tego to jest około zawsze gdzieś około $10 za kilogram bagażu. No i to wychodzimy powoli do obozu drugiego. Obóz drugi zwany Berlinem od tej wschodniej strony położony jest na, o to jeszcze raz podejście do jedynki, po kolei, położony jest na 5800 metrów. Alpy, tak jak widzicie, Alpy są, jeśli chodzi o geografię, dość młodymi górami, zresztą wszystkie te, które mam akurat przyjemność pokazywać, które to góry niezbyt stare z geograficznego punktu widzenia. Zostało na nich jeszcze trochę lodowców. No i tu jesteśmy w obozie drugim, 5800 metrów, jak widzicie nie ma jeszcze śniegu. Najlepszy okres właśnie na zdobywanie Aconcagua to jest styczeń-luty. W tamtym roku akurat w tym terminie była z nami Martyna Wojciechowska. Zdobyła szczyt, jak mówię, w warunkach praktycznie idealnych. Nie było w ogóle śniegu, ostatnie 100 metrów ubrała raki. Natomiast nie jesteśmy tutaj w celu aklimatyzacyjnym, tylko na tym. I tak to wygląda. To jest wysokość około 6000 metrów. W dalszym ciągu nie ma śniegu jeszcze. No ale niestety w pierwszym obozie, dwa dni później, totalna taka niespodzianka. Padło około pół metra śniegu. Także my, a tak szczytowi, mieliśmy praktycznie w rakach od jedynki. No nie było nam wesoło. Pogoda się zepsuła, jak widzicie, z widoczki wici. No ale udało nam się wyjść na szczyt. Kosztowało nas to no, strasznie dużo w sumie czasu, prawie 9 godzin od rozbitego obozu powyżej dwójki, gdzieś na 600 metrów. To jest też na szczycie Aconcagua. Tutaj w tym miejscu ta słynna południowa ściana, tylko południowa ściana wychodzi na wierzchołek południowy, który jest niższy o kilka metrów. Tu praktycznie w całej okazałości. No i tu jest teraz już przy zejściu zrobione zdjęcie. Można powiedzieć najtrudniejszy odcinek, to jest wysokość gdzieś około 6400 i jest ten trawers. Trawers bardzo trudny orientacyjnie, aż do tego miejsca, czyli do tak zwanego zlepu Kanalety, którym to zlepem wychodzi się potem do góry na granic na wierzchołek. No, myśmy mieli takiego pecha, że na tym trawersie tutaj było wywiane, natomiast do tego miejsca tutaj zalegało prawie 3 metry świeżego. Musieliśmy to wszystko w nocy przeterować. No i tu szczęśliwie jesteśmy w drugim obozie. Myśmy mieli to rozbudowę, tak jak mówiłem, około 6200 metrów. Tak wyglądał ten obóz. No, na drugi dzień pogoda się polepszyła. No ale jak żeśmy zeszli na dół, śnieg został już prawie do bazy. No i tu jeszcze kilka widoczków. No i schodzimy. Schodzimy do Inną Horsonę, która troszkę się różni od wszystkich tych, które do tej pory udało mi się zwiedzić tym, że mimo w sumie w środku mi rzeka jest cholernie sucha, nie ma wody pitnej w ogóle. Tą rzekę trzeba kilkakrotnie przekraczać w różny ekwilibrystyczny sposób. No i 30 km właśnie taką doliną idzie się. Myśmy mieli szczęście, że na wejściu nie mieliśmy już słońca. Także najgorszy chyba odcinek. Natomiast fajnie ukształtowane skały, różne kolory, już to dolina coraz niżej nabiera. No a my zaraz po wejściu udaliśmy się, ponieważ Andy to nie tylko Aconcagua, nie tylko góry. Udaliśmy się na rafting, trudność 4,5, jak ktoś był to wie, że to jest taka dość konkretna. No i można powiedzieć, że było super. No i przy zejściu praktycznie do podnóża, do Punta del Inca, skąd zaczyna się właśnie karawana do bazy pod Plaza Mura, są takie pozostałości inkackiej budowli na siarkowych, gorących źródłach. No, my niestety mieliśmy już takiego pecha, że jeszcze rok wcześniej w tych łaźniach można się było normalnie kąpać. Natomiast no, za naszych czasów zostało to zajęte przez argentyńskie wojsko i niestety ten tam już był zakazany. No i teraz przenoszę się w Kałka, w rejon Elbrusa. Byłem tam przez około 10 dni. Bardzo szybki taki wyjazd na Elbrus. Tu podchodzimy na taką górkę, którą jak wiecie czytali w różnych opisach. Najczęściej jest dana jako cel klimatyzacyjny, czyli na Czechy. W głębi tutaj ta góra to jest Don Zudorum. Bardzo charakterystyczna taką lodowcę w kształcie siódemki. Dlatego nie sposób potem pomylić tą górę obojętnie skąd ją się widzi. Tu jesteśmy na górnej stacji kolejki, która jakbyśmy podchodzili, to jeszcze nie podchodziła. Tu jest wierzchołek Czegetu. Wierzchołek, który został, że tak powiem, przez nas zdobyty. Przeszliśmy go, nie wiedząc gdzie mamy dalej iść. Doszliśmy na górkę, która już, że tak powiem, wymagała zdolności wspinaczkowych. Natomiast wychodziliśmy też na ten przegląd po to, żeby zobaczyć pierwszy raz Elbrus. Elbrus, najwyższa góra Kaukazu. Co ciekawe, tu na tym zdjęciu można powiedzieć, że praktycznie w tym miejscu jest kolejka na 2800 metrów, z której zaczyna się podejście i idzie się praktycznie cały czas tutaj między tymi tutaj dwoma pasami skał, tak zwaną Aleją Róż. Tu są u góry skały Pastuchowa, czyli 4800 metrów. Trzeba podejść tu i od tego momentu zaczyna się taki kraniec wschodniego wierzchołka Elbrusu. Wychodzi się tu na przełęcz i ten zachodni wierzchołek jest najwyższą kulminacją. Elbrus, żeby było ciekawe, jest wulkanem, który w jakiś sposób dalej jest aktywny. Dlatego nie dziwcie się na przykład, jeżeli ktoś wam będzie opowiadał, że był na Elbrusie i wydawało mu się, że mimo iż góra jest niska, znaczy niska potem w porównaniu do innych, na których się bywało, to samo poczucie jest tam o wiele gorsze. No i jeszcze, ta droga tutaj prowadząca to jest stara droga, jak nie było kolei, to wszędzie po prostu się podchodziło za ten wyżonołek tutaj na to przepłaczenie, gdzie znajduje się kolejka. No i kilka zdjęć właśnie z Elbrusa. Myśmy dotarli ratakiem od razu na drugi dzień po zejściu z Czegetu na wysokość 4300 metrów. Na Elbrusie jest niefajne to, że tam o ochronie przyrody oczywiście tak nie ma w ogóle mowy. Park prawie kasztuje po jakieś 20 dolarów od osoby, natomiast wszędzie panoszą się takie budki. Jedne ładniejsze, jedne mniejsze, to jest nad Priutem, a to nasze schronisko, jakie mieliśmy obiecane akurat przez organizatora. Także no, prezentuje się rewelacyjnie, ale było fajnie. Pogoda nam tam spłacała chwilę. Tu w oddali chyba jeden z najbardziej znanych szczytów Kaukazu, Uszba, Górę Szokowa. Tak samo fajnie zapamiętać tą górę, żeby potem ją poznać w późniejszym, tam jak będę pokazał, w późniejszych zdjęciach czy też, jeżeli się tam znajdziecie, to żebyście wiedzieli, co to jest. No i tu panorama Kaukazu. Kaukaz w porównaniu do Alp, znaczy do Alpów robi wrażenie takie o wiele bardziej groźne. Ja powiem szczerze, że Alpy to można sobie powiedzieć tak, że góra górą, natomiast później się tam odpoczywa. Natomiast Kaukaz wymaga cały czas po prostu jakiejś takiej uwagi. Najdziwsze rzeczy może tam zrobić. Część spowodowana jest też na pewno tym, że no to niestety jest to chyba bardziej dzikim kraju niż Chile czy Argentyna. Bo też powyższego na pewno czeka więcej przygód na Kaukazie niż w Argentynie. No ale to kilka widoczków. Po raz kolejny służba, pogoda no, nie była najlepsza. Myśmy zdecydowali się w takim układzie, że raz na drugi dzień podejść na skalę Pastuchowa na wysokość 4800 metrów, rozbić tam obóz i do tego czasu zaatakować szczyt. Natomiast no, pogoda, tak jak widzicie, powstypała się zupełnie. W nocy zaczął padać śnieg, także z naszego wyjścia nocnego nic nie wyszło. Ruszyliśmy do góry, dopiero około godziny 8 rano. Szybko pokonaliśmy, znaczy poszliśmy w takim najsilniejszym zespole, szybko pokonaliśmy tą ściankę lodową. No i wyszliśmy na przełęcz. Na przełęczu znajdują się ruiny dawnego schroniska. Co ciekawe, że jest produkcja na przykład Rockstek właśnie w 2006 roku w maju, wydarzyła się na Elbrusie największa tragedia. chyba przystąpił właśnie na tej książce za bardzo 15 osób. Bo wiecie, jak to jest możliwe. Mieli kontakt radiowy z Wałem, mieli wszystko ograniczyć, dochodziło do przekomarzania, że jest 9 osób, chyba 7 osób w Moskwie, a 10 osób tam 12 osób z Lwowa. I ci z Lwowa musieli być w Moskwie, są cieniarze, oni tam mówią i tak dalej, okazało się, że zmieli wszyscy. Dlatego, że najtrudniejszym momentem wejścia na Elbrus jest właśnie ten trawek. Jeżeli się pójdzie za wcześnie, praktycznie nie ma szansy bezpiecznego wejścia gdzie w dół, bo Elbrus jest tak poszczeliniony, że każde takie wejście kończy się praktycznie śmiercią i to jest najbezpieczniejsze miejsce na Elbrusie. Dlatego myśmy przed wyjściem, co było śmieszne, to wiem, że w tym roku jest praktykowane, nazbierali każdy po prostu po 20-30 normalnych patyków i co 10 metrów bijali te patyki. W momencie, kiedy myśmy wychodzili na szczyt, to jest szczyt Elbrusa, pogoda była taka, po pierwszym wejściu łapała nam mgła, ale to jest te patyki co tyle metrów wystarczyły. Natomiast na drugi dzień pogoda była tak fatalna, że grupa szła 15-osobowa, rozkręcili swoje kliki telefonowe, po trzy części jeszcze dodatkowo wszystkie te kliki popijali i dzięki temu wyszli na szczyt. Natomiast my, jak widzicie, wysokość 5642, jesteśmy na szczycie. No ponieważ byliśmy tam przeciwnie od przyjazdu w ogóle, no to samo poczucie nie było rewelacyjne. Myśmy zeszli ten sam dzień jeszcze z powrotem na 4300 metrów. No niestety w takiej pogodzie, natomiast te 15 osób właśnie zajęło nasz obóz. Tu nasza bardzo eksponowana toaleta. No i potem już niestety przez najbliższe dni mieliśmy taką pogodę, że wysoka Elbrusa praktycznie nie było widać. Dlatego po dwóch dniach właściwie pobytu zdecydowaliśmy się, że schodzimy w dół. No a jak widzicie, nie wszyscy wrócili do Elbrusu, tych tabliczek tam coraz więcej przybywa. To jest stary Divius, dawniej schronisko, takie dość sensowne i dobrze wyposażone. Spaliło się przez używanie grzałki podłączonej do gniazda, ponieważ tam jest prąd generatorów, no i jakiś turysta zostawił. Takie są pozostałości. Poniżej wybudowali drugie schronisko, ale to jest mniejsze, no i niestety nie dla wszystkich dostępne. No i tu jest dalej kolejką przesyłkową w dół do górnej stacji kolejki linowej. Czyli na Elbrusie jest to fajnie, że tam prawie na wysokość 3800 metrów, jeżeli się przesiadła oczywiście poziom, można wyjechać do. No ale tu kilka takich widoków z kolei, ale dobie. No i ponieważ mieliśmy bardzo dużo czasu jeszcze w zapasie, postanowiliśmy zwiedzić trochę Kaukazu. Udaliśmy się w dwie doliny, a mianowicie w pierwszą po Kaukazie, najtrudniejsze chyba wód skalny w Kaukazie. No i drugą z doliny Adysu. No tak wyglądają doliny Kaukazu, bardzo ładnie, praktycznie można powiedzieć jak to robi. No tutaj jest taka przygoda, że właśnie dojeżdża się do progu skalnego i samochody są wywożone do góry taką windą po szynach. No ale tu właśnie jesteśmy w tej dolinie, chyba to jest dolina Lingi, no niestety widoków akurat spędziliśmy nie mieli, więc gdzieśmy nie widzieli, weszliśmy z powrotem na górę, no to jest właśnie ta winda, na którą wjeżdża całe auto. Praktycznie nawet dwa się chyba mieszczą. Podobna taka, jeżeli robicie kiedyś kampu, warto by tylko pojeździć tam na nartach, a przejść się tam doliną rzeki, albo wyjechać sobie właśnie na górę, na takie jeziorko, z którego widać to do Tera i też jest właśnie bardzo podobna kolejka. No i tu taki widoków właśnie zielonego Kaukazu, jakby tak powiedział. No i tu udało mi się właśnie na pierwszy dzień do doliny Adysu. Podstęp wiszący lodowiec tutaj. Takie trekkingi naprawdę nic nieznaczące, natomiast bardzo fajne krajobrazowo. No ale żeby tam się dostać, trzeba przejść na przykład przez taki mostek. Rzeka jest naprawdę potężna, jeżeli ktoś padnie, no to nie ma raczej dla niego ratunku. Widzicie, byłem tam bardzo liczną grupą. No ale tu jesteśmy pod tym lodowcem. Fajne miejsce, co chwilę widać, że ten lodowiec żyje, co z niego leci. Czasami nas nawet ochrapało. Tak fajnie. No i ostatnią wycieczkę, jaką byśmy sobie zrobili, nasz tam gospodarz, taki Walerii, zaproponował wam właśnie udanie się do tych wodospadów. Powiedział wam, że ponieważ to się już nie chciało, za bardzo chodzić, powiedział wam, że do tych wodospadów się idzie naprawdę długo. 45 minut drogi. Nasze zdziwienie było kolejne, kiedy się okazało, że deliberacja do tych wodospadów jest 1400 metrów. Wobec tego w momencie, kiedy wybiegliśmy tam po godzinie, padnięliśmy, mówimy, że no, według nas nie jest możliwe dotarcie, tam 40 minut, ale postanowiliśmy sobie pójść właśnie jeszcze dalej, żeby zobaczyć zachodnie zbocze Elbrusa. No i zauważyliśmy, jest to jeden lodowca, najdalej na zachód wysunięty i najdłuższy, prawie 13-kilometrowy jeden lodowca na Elbrusie. Tak wygląda z tej strony Elbrus. Wierzchołek wschodni właściwie na pierwszym planie, niższy. Do tej interakcji są tutaj naprawdę olbrzymie, mimo że to się wychodzi piarkami, czy tam ścieżką po zielonej trawce. Deliberacje tutaj sięgają prawie 2000 metrów między dnem doliny. Dno doliny jest bardzo, że tak powiem, ciężka, taka typowa dolina V. No i to właściwie tyle by było o Kaukazie, jeszcze coś tutaj bardzo. I to jest koniec Kaukazu. Także jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych dwóch Andów i Kaukazu, to proszę teraz.
Ja mam pytanie, tak? Czy lodowce na Kaukazie się cofają? No, Alpejki się cofają, a tam to już jest fajne.
Wszystkie lodowce, powiem ci szczerze, ostatnio chyba nie wiem, czy trawerzy, czy nasi na Kaukazie jest taki. To taka typu lodowca. Lodowce cofają się naprawdę w błyskawicznym tempie. Jest tylko jeden lodowiec, który ten gig, który w ciągu ostatniego, praktycznie ostatnich 25 lat wydłużył. Wszystkie inne cofnęły się i to naprawdę o spore, to jest nawet kilka kilometrów. Także ocieplenie klimatu na pewno jest duże. Myśmy na przykład na Kaukazie byli w czerwcu, więc jest to koniec praktycznie zimy. Także tego śniegu było sporo. No, wszystko też zależy od roku, w jaki się zapojecie. Na przykład teraz jak byli w Pamirze i widziałem, porównywałem zdjęcia, wiesz, nasze z poprzedniego roku i z tego roku, to okazywało się, że w tym roku śniegu na wysokości 3800 metrów, nawet w tamtym roku w Pamirze śnieg mieli praktycznie na wysokości 4500. No, ale lodowce na Kaukazie, tak jak Alpa się cofają i na przykład, jeżeli macie w planach zaliczenie góry, na której są lodowce, to dla tych Kilimandżaro, no to do nas się pospieszy, bo to jest najbliższe 10 lat, nie dotrze na Kilimandżaro.
Jeżeli chodzi o skalę trudności, jedna i druga ścianą, na jakiej jest wyceniona?
To znaczy, Elbrusa i Kaukazu.
Jedna i drugie.
Wiesz co, wszystkie te nogi, to są taka skala, jest jakaś taka zima, że to jest takie niebie. Podejście na Kaukazę mogę się przyrównać do podejścia na Waszą górę. Z tą różnicą, że ta była ma tam 6,962 metry i praktycznie do pierwszego wodza, jak mówiłem, że cały czas bez problemu w popiarkach. Pierwsze problemy się zaczynają na tym trawersie, jeśli chodzi o wysokość, siłę wiatru, bo tam naprawdę wiatry są porywające. To jest gdzieś trochę tak, taki jak wietrze na Babie, powiedzmy, jak byliśmy na Dolinie Kuszowej, jak był taki wiatr na Babie, czy na Kaukazie, idzie normalnie, bo nie zauważa, że to jest wiatr. Po prostu. Idziesz taki wietrze i wszystko jest ok. Natomiast są tak silne wiatry w tamtym rejonie, z tego właśnie postawiła silnie, są wiatry ponad 180 km na godzinę, gdzie po prostu jest w stanie wiesz, pięcioma ludźmi na linię rzucić, nie? Dlatego trudności, no ostatni rzeka na lekcji i ten trawers. Na tym trawersie, jeżeli się podniesie na jakimś śniegu, to leci 4000 metrów w dół. To jest nachylenie, więc trawersuje starczą nachylenie jakieś 50-55 stopni. Myśmy wyszli w ten dzień chyba 5 osób. 5 osób. Ja to byłem akurat w Polsku w Górze Alpejskim. Także wiesz, myśmy mieli makarną pogodę, bo myśmy wyszli o 2 z tego obozu, o 2 rano. Przy mrozie gdzieś minus 35 stopni i na tym trawersie no, po prostu było nam bardzo ciężko. Praktycznie torowanie, popad w śniegu i to przeszło 5 osób, jeśli się odwróciłeś, te ślady były zawiane. Czyli jak ktoś odszedł, to nie miał szansy cię dojść i myśmy bardzo długo, bo w drugiej myśmy na szczycie byli chyba po różnych dniach.
Bez fragmentów na przykład na prowadzenie wszystko na lotnej.
Myśmy w ogóle się nie związali tam miną, dlatego że my stwierdzili, że w pewnych momentach nie ma szans na sekuracji żadnej na tym trawersie. Bo normalnie ona jest tu pociągnięta. Nie ma. Natomiast jeżeli. No bo normalnie idziesz tam na ścieżkę w piach. Natomiast teraz jak tutaj jest śniegu, wiesz, jak się albo lawina pociśnie, albo coś, no to większą szansę ma, jeżeli nie idziesz za sekuracją, niż jak idziesz za sekuracją. Natomiast ostatni rzecz na lekcji to jest takie nasze, no nie wiem, podejście na granaty, na przykład żeby Kruczyńskiego czy coś takiego. A jeżeli także na w ogóle nie ma żadnych trudności, na Elbrusie, tak jak mówiłem, idziesz cały czas praktycznie do stopa skupować, czyli do wysokości 4500 metrów podjeżdżają rataki z turystami zawodnikami. Że stamtąd można sobie spróbować zaatakować się. Także jest to, można powiedzieć, autostrada, gdzie nie potrzebujesz w ogóle żadnej artykulacji. Wyjście na skalę Tartuchowa bardzo proste, no idzie sobie tak, no dalej przyróżnuje do bardziej góry. Natomiast na skalę Tartuchowa zaczyna się właściwa, że tak powiem, część góry, bo myśmy mieli następne do tego krawersku, czy to jest jakieś 200-300 metrów przewyższenia w lodzie. Także na przednich zębach raków praktycznie całe wyjście czekamy, no zwykły taki turystyczny, nie skinaczkowy, tam nie jest w stronę, tak około 40 stopni, podchodzi do tego trawersu i na trawersie też nie mieliśmy ścieżki, nie mieliśmy niczego. Były to prawda trafery ustawione przez przewodników rosyjskich, ale one są ustawione przez 100 metrów. Jeżeli mieli fajną pogodę, więc nie było potrzebne. Na Elbrusie wszystkie wypadki, jakie się zdarzają, no albo nad skałą nie Pastuchowa, jak się poślizgniesz, nie masz szansy wyhamować, bo nie ma tam sobie żyć bajki, że czekamy, zahamujesz na tym stoku. Natomiast drugie to są właśnie za wczesne zejście. Za wcześnie schodzisz, jest. Schodzisz po prostu, powinieneś schodzić nad kołem Pasuchowa. Jak jest mało śniegu, to praktycznie z swobodnego wyciąga jest rusza, masz rzuconą tą aleję rusza, to widzisz skałki, bo będzie tu się zaczęsować. To jest bezpieczne miejsce. Natomiast jeżeli będziesz po prostu za wcześnie, nie skończysz tego trawersu i zaczniesz skończyć wcześniej, no to pakujesz się w lodowiec, który praktycznie jest nie do przejścia. I najwięcej wypadków właśnie się zdarza tam, że w złej pogodzie schodzisz z tego trawersu czy za wcześnie. Nie widzisz wypadku wierzchołka wschodniego, tylko jakieś tam powiedzmy nawet wiesz czasowo 10 minut wcześniej. A naprawdę Elbrusie GPS czy coś takiego to jest bardzo potrzebne.
Elbrus też taka?
To był akurat Elbrus taka A, ale to był taki wyjazd, to właściwie ja go prowadziłem. Częściowo, więc nie komercyjny, tak o. Elbrus jest jednym z takich najtańszych szybów, się wydaje, kilka tysięcy, które można zdobyć, bo pociągiem jesteście się w stanie zmieścić 1000 złotych. W tej chwili wszystkie formalności załatwia się na dole, teleskol, nie trzeba nic wychodzić za zameldowanie i tak dalej, bo wszystko tam robią. Nie wiem, czy jeszcze macie
jakieś pytania. My Polsacy możemy się śmiało jechać, ale Elbrus też jednak trochę nam za trudne nie
zamieścić. To był jakiś góra wyższy?
Co?
Był jakiś wyższy góra?
Nie, ja jeszcze nie.
To proponuję się na chyba zacząć takiego Maroka, do którego jestem w stanie się puścić tak od razu. W Maroku sprawa Kipka 468 chyba mają 54 tysięcy można latem wczoraj. No bo nie czekałem, że tam żadne niespecjalne sytuacje na tym niespecjalne. Chociaż kilka się zima, ja to pokażę wiesz, jak zimą, no to po prostu inaczej wyglądało, ale to jest bardzo fajne. Natomiast to takie pytanie zostaje to ciężkie, bo nie wiem jak chodzi, jaką masz kondycję i tak
dalej.
Dlaczego też spróbować?
Jeżeli ktoś się tam wyciągnie, no to nie ma problemu, bo już sobie
wyciągnąć. Znaczy nikt się nie wyciągnie na daną górę.
Ale w momencie, kiedy jeżeli tak z komercyjną wyprawą, nie ma dużo większą szansą.
Nie masz takiej gwarancji, co to mówisz, to jest powiedzieć, nie zdarza się tej wiadomości. Komercyjna wyprawa w stylu właśnie polskiego klubu alpejskiego, czy nawet Ryśka Pawłowskiego i tak dalej, jest to wyprawa partnerska, która oferuje wszystko, są te dyskusje na forach, bo ludzie tego nie rozumieją. Oni ci oferują praktycznie możliwość dotarcia pod górę i że ten powiedzmy lider tego, który jedzie z tobą, pokaże ci drogę, albo powie ci jak ta droga wygląda. I to oni ci gwarantują. Jeśli wyjdziesz sobie ze mną jako prowadzący na Schengen, ja ci pokażę tą drogę, jak ona idzie, powiem ci zapamiętaj to sobie, podpowiem ci to, żebyś wziął te trasery, które sobie pokładasz na przykład, jak będziesz szedł pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Nikt cię nie wyciągnie. Nikt cię na górę nie ma szansy wyciągnąć.
Tak,
na takiej wysokości, słuchaj, nie ma przewodnictwa. To w takim układzie, na przykład jednak są, nie rozumiem ludzi, którzy jadą w Polsce w klubem alpejskim, na przykład Alpy, na Mont Blanc czy Matterhorn, dlatego że tam to wyjdzie naprawdę się dwie osoby w auto, wynająć przewodnika w Chamonix, który kosztuje 700 euro i on jest wtedy twoim przewodnikiem. On cię ciągnie na linii i tak dalej. Jeżeli jedziesz na przykład na Katagule 13 osób, a na Elbrusie grupa miała prawie 20 osób. to słuchaj, jeżeli ten pokój, który był na tym Erykusie 15 razy, weźmie na linę 4 osoby. Więc pozostałe osoby dobierają się na inny sposób. I niestety, no nie masz żadnej możliwości,
tak, że... powodzenie jest dużo większe niż jeżeli wiesz, co
to nie wiem, wiesz co, to jest języka za przewodnika. Byliśmy kolejne inne wyprawy organizowane samodzielnie i udało nam się zmienić tych problemu. Także, no kwestia tylko i tego, jeżeli masz ograniczony czas, a masz pieniądze, jedziesz na taką wyprawę, bo to jest łatwiej. Nie masz tego, no to skombinować na nie. Dobra, to wracamy do tego Maroka, które porozmawiamy jeszcze później. Do Maroka pojechaliśmy w pewnie zimowe tego roku. Pojechałem ja i 30 od Rasoła. No i tu jesteśmy w Inlinu, czyli takie jasne potrzebne zawartówka, czyli takiego matyku w Atlasie Wysokim, w którym znajdzie się właśnie najwyższy śnieg, jest najczęściej odwiedzany z tego powodu. Tu kilka takich widoczków, tak samo pojechali z tamtami, nie wiedząc nic, tak właściwie praktycznie wiedząc tylko to, co wyczytaliśmy w przewodniku Pascala i mając kilka zdjęć od ludzi, którzy byli tam latem. Na internecie niestety na różnych nie ma tak bardzo ciężko jak znaleźć nawet choćby zimowe zdjęcie, jak wygląda. W Maroku uważa się, że to tu jest jedna, jest na stacja narciarska, która kosztuje na 3800 metrów. No i dość komunikaty na kartku, który tam był przekazany, zostało, że brak śniegu do wysokości 1600 metrów, więc optymistycznie doszli do tego, do tej wyprawy. No niestety z marszu to właśnie czytuje tego śniegu w górach jest o wiele więcej niż nam się wydawało. No i to jest na drugi dzień, właśnie teraz po przyjęciu podchodzimy sobie w Inlinu do schroniska, które jest na 3300 metrów. To jest taki trening około 6 leżakiem, około 6 godzin. Mamy tam właśnie taką doliską. Największą niespodzianką, jaka nas spotkała, było to, że śnieg zaczął się taki na skitury. Zaczął się na wysokości 2400 metrów. No i praktycznie, no tutaj tak jak widzicie, tu jest gdzieś 2400 metrów, do tego miejsca można było spokojnie wjechać na lata. Także ewentualnie to się chodzi o kasę. No i tak wygląda mniej więcej podejście, nie przedstawiam żadnych trudności, dlatego będzie się zwykłą ścieżką. Mimo że nie przedstawia trudności oprócz tego, że trzeba sobie troszkę tą drogę przygotować. Pomocą są na pewno dragacze, gdzie latem dojeżdżają nam na osiątach, natomiast zimą niestety muszą te cały bagaż tych zachodnich turystów dźwigać na własnych barkach. Więc oni przecierają po drogę, tu znajduje się schronisko, dwa półwieki są schroniska, jeden większy, jeden mniejszy. No i tutaj właściwie zbocza pojawiają się nam pierwsze właśnie zbocza Jabakutka. No i my podchodzimy, no tak, po takim uczciwym przejściu do Dina, między 3 marca podeszliśmy do schroniska. Schronisko można powiedzieć tu chyba z ciepłą wodą, z piecem, z kominkiem. No i jedynym sprawieniem jest to, że koszt zimą 70 zł od osoby, plus do tego po 2 euro za gotowanie przez jedną osobę 2 euro bryczni. Także koszt praktycznie wychodzący około 85 zł. Ale za to powiem uczciwie, można jechać ze szczegółem, a nie razem ci ludzko, którym musimy bardziej. No i wszyscy ci zachodni turyści właśnie w ten sposób turystyki propagują bardzo dużo surowców. No bardzo duże grupy takich pierwszych turystów, no i wszyscy po najmniejsze linii oporu, to czyli w najmniejszym wypadku dochodzą do schronika, tam jest antena wiosna, wysoka. Schronisko to jest rozpieszenie prowadzone przez strum wysoką górską, czyli metalu, to jest naszą prezentę taką francuską. Więc scena jak żadna inna w Maroku nie jest negocjowana. I tu na drugi dzień od razu z marszu postanowiliśmy wyjść na Pascala. Droga prowadzi praktycznie cały czas taką ciepłą dolinką, ona na tym poprzednim zdjęciu jeszcze tutaj jest dość stroma, to jest na tyle takie 40 stopni, to jest praktycznie jedyne miejsce, gdzie zimą, po latach droga idzie zupełnie inaczej, droga idzie tutaj, w stronę tych skalnych, tym zakopanym podchodzi, gdzie zimą można powiedzieć, że trzeba by się czekać na bezpieczeństwo, bo jak się tam poślizgnie, no to jest bardzo dużo skał, inaczej, znaczy taki lot zawsze się kończy jakimś tam, jakąś przygodą. Natomiast później teren się wypłaszcza i praktycznie jest tak szeroko, że nie należy się niczego obawiać. No i droga akurat była poprowadzona przez ludzi wychodzących w ten sposób tutaj na przełom. Można to sobie naprawdę robić z drugim okresem. Tu jest miejsce. No tak, jeszcze tutaj wszystko wszystkie drogi dozwolone. Bardzo fajne góry, bardzo fajna atmosfera, nie wychodzi zbyt dużo ludzi, mimo że w tym środowisku bardzo dużo, zbyt dużo ludzi nie wychodzi. Często naszego ataku, bo myśmy my w grupie, tu jeszcze trzy osoby, które jesteśmy praktycznie ponad przełęczą między Puczkarem a Grudą, tam górką 3900 metrów, tu jest szczyt właśnie Puczkara, tak jak wcześniej mówiłem, 468 metrów nad poziomem morza. No i taką granką się potem już kontynuuje wspinaczkę i to się okazuje, że zimą ta granka jest o wiele łatwiejsza, dlatego że w brakach po tym śniegu się idzie fajnie, natomiast latem tam są po prostu same piardy, które się obsypują po takich płytach i to podejście nie należy po prostu na ciekawszy. No i podchodzimy sobie do góry, panoramka na plan. A znacie wysoko, co oprócz Rudala jeszcze 300 tysięcy ludzi właśnie, tutaj jeden. Niezdobyty przegląd, bo następnie zaraz będą. Plus dodatkowo w atrasie średnim, żeby było śmiesznie, czyli po ułożonym bardziej na wschód, jest jedna góra 4000. I tu są raz, dwa, trzy, czterotysięczniki, można tak powiedzieć. Trzy, czterotysięczniki, tu jest jeden, drugi i trzeci. I plus czwarty właśnie tutaj, no tutaj atrasa wygląda bardziej wypłaszczony. No niestety na niego prowadzi droga wspinaczkowa, taka dwójkowa, więc zimą, żebyśmy tam jechali już. No a wyjście na dawach się nie przedstawia żadnych problemów, jeśli chodzi o trudności. No ale to taki triangul, który pewnie jeszcze widzieli jakiś znajdę z Maroka, no to właśnie stoi na szczycie. Mogę powiedzieć spokojnie, że na wierzchołku było to ponad metr śniegu, bo widziałem właśnie na patronce ostatnie zdjęcia z lata i ten triangul jest olbrzymi. Tak, drugi dotyk ze szczytu, jak widzicie, śnieg kończy się bardzo szybko. Problemem zimy, najfajniejsze właściwie w tej okolicy Uchwała jest możliwość zrobienia sobie trekkingu praktycznie przez przełęcze na nawet 3800 metrów zrobili kilku nowych trekkingów. Natomiast zimą jest to praktycznie niewykonalne, za to nie ma problemu z wodą. W atlasie latem po prostu o wodę jest bardzo ciężko, góry są strasznie wyschnięte, przez to strasznie zwietrzało, można tak powiedzieć. No i na tym właściwie jedyną trudność, oprócz wysokości i oprócz długości tych wszystkich przejść, natomiast ten śnieg jest położony tylko i wyłącznie właśnie na tych najwyższych wierzchołkach. Myśmy mieli to szczęście, albo nieszczęście, że tego śniegu było bardzo dużo. Dzięki czemu no, zdjęcia one są bardzo takie ekstremalne. Natomiast Atlas, można powiedzieć, góry same otoczone są z jednej i drugiej strony pustynią. Wobec tego klimat jest tam bardzo suchy. Możecie zapomnieć o tym, nawet ktoś, kto się bardzo boi, że warto się tam sobie skończyć na tej wysokości, czy na maksymalnym wysiłku. Jeszcze na drugi dzień po zejściu postanowili sobie podejść na te dwa następne tysięczniki. Chyba za dużo, żeśmy rozmawiali z historii przewodnikami, dlatego żeśmy się trochę pomylili i właśnie wyszli na tą przełęcz 3800 metrów, które myśleliśmy, że spokojnie, jak ci przewodnicy mówili, że zawertujemy sobie ten wierzchołek pierwszy i dojdziemy na tamte, no natomiast no, nie odważyliśmy się na to, zeszliśmy w dół. No i potem już w ogóle taką rybną podeszliśmy tutaj na przełęcz, której jak się okazało, droga w przełęcz prowadząca na ten 3000 jest latem gdzieś 2 plus 3. Więc myśmy właśnie ten wierzchołek chcieli zawetrować, udało nam się, weszliśmy na przemysł, a tu jest właśnie ta granka, którą podchodzi się na ten pierwszy wierzchołek i potem na tym drugim oddali. No myśmy weszliśmy po raz kolejny kawałek niżej i takim żlebem szczęśliwie już powiedzmy wyszliśmy na grankę, stąd dostaliśmy tu na wierzchołek. Tu jesteśmy na pierwszym szczycie, to jest drugi, troszkę wyższy, 4068, ten ma jakieś 4050 metrów. Ten jest taki właśnie, ten pierwszy jest taki półwierzchołkowy. Tu jest tylko taka maszynka z całej kawałości. No i na pogoda się zepsuła w górach, dlatego postanowiliśmy się względnie schodzić w dół. Ten sam dzień weszliśmy praktycznie jakieś 4000, zebraliśmy nasze bety ze schroniska. Stronicznie właśnie tutaj w tym miejscu i udali mi się z powrotem do Liny, do Lilu. Z tego co wiem latem koszt nocnego w stronicy jest 20 zł. Także może warto lekać latem. No a my udaliśmy się od razu w podróż dalszą część Maroka, po na placu średniego. A plac średni charakteryzuje się tym, że jest to jednak roślinność. I bardzo charakterystyczne właśnie dla Maroka, dla tych krajów, dla Mauretanii, tak samo takie zabudowania, tak zwane kasby, budowane gminy suszonej. No i to jest właśnie widok z autobusu, który jedziemy na plac średni i na kolejny, ostatni 4000, czyli tam akurat piąty w Atlasie, w ogóle w górach tej północnej Afryki, ale nie pamiętam jego nazwy. Myśmy dojechali również do takiej doliny o nazwie Badę. Spotkaliśmy tam takich Czechów, którzy robili treki, ponieważ są właśnie w takim odcinku, takim stronę pustyni, którymi się udawali. Są dwie doliny bardzo zjednoczone, właśnie dolina Rzeki Badę i druga Wąwóz Odra. Wąwóz Odra dla ludzi, którzy się wspinają, to jest taka meska wspinaczki skalnej, praktycznie 12 km ściany, drogi od 20 do 300 metrów, praktycznie obite to 2 metry, więc jest po prostu rewelacja. I można sobie zrobić taki 3-dniowy trekking, bardzo ciekawy właśnie między tymi dwoma dolinami. Kiedyś można było to też przejechać samochodem, no niestety teraz droga się zarwała i jest to niemożliwe. No więc myśmy wybrali takie coś, pojechaliśmy 33 km na jedną taksówką do góry. Właśnie w tym miejscu tutaj stamtąd postanowiliśmy schodzić na górę, jak będziemy mieli siły. Jak się okazało, no warto było, pozostałości po kasbach, właśnie jest to jedna z najbardziej żywnych doli właśnie całego Maroka. Wobec powyższego było bardzo dużo tych barokowych takich budowli, bo każdy się po prostu bronił tą dolinę przed najazdem środowiskowego. No i takie bardzo dziwne formaty skalne właśnie charakterystyczne dla tej doliny. Różnego rodzaju kształty. Nie wiadomo skąd to się bierze, bo tam praktycznie wody nie ma, oprócz rzeki płynącej środkiem. Natomiast formaty naprawdę fantastyczne. No, nasz trening skończy się w tym, że jesteśmy 33 km wyrwali na piechotę, bo ostatnie 10 km chcieliśmy podjechać tak suchowa, że się sobie zaśpiewał dwa razy więcej niż bym mógł zapłacić jadąc do góry. Zmieściliśmy się trochę z honorem, jeżeli weszli to do samego wieczora, ale powiem szczerze, że warto było, jeżeli ktoś z was pewnie ma o tym, żeby nie wiedział co robić, zobaczcie, że możecie zobaczyć tą dolinę Gatę, jest opisana i Bogu Stoga. Różnica między latem a zimą jest taka, że myśmy spotkali około trójkę turystów właśnie w Dolinie Zatelli, może 12 turystów na początku powodu Kodra, natomiast latem podobno są tam tłumy nieprzebrane. My tak wyglądają rozszerzenia doliny i tak jak mówię, wzgórza zupełnie innego, takie bardziej łagodne, a dla średniego. Można powiedzieć, że turystycznie, jeśli chodzi o takiej właśnie pracy trekkingowej, no nie ma tam żadnej, nikt tych ludzi nie wychodzi na te góry, nawet tam no, nie mają po co pasać kobiet, ani baranów, więc nikt się tam nie zbiera. Więc mnóstwo nie ten. Tu jesteśmy właśnie na następny dzień w wąwozie Odra. No może bardziej taki komercyjny niż ten wąwóz na te. Tak jak mówię, na tych ścianach praktycznie po jednej i po drugiej stronie można spekulować z wody, można spekulować z asfaltu. Rewelacyjne zrobiliśmy na sobie o różnych stopniach trudności. Tak wygląda takie, można powiedzieć, najszersze rozszerzenie tego wąwozu, dlatego że na większości turystów najbardziej charakterystyczne jest pierwsze 300 metrów asfaltu, gdzie jedno się między tymi wiodą nie stało. Natomiast my jak pierwsze widzieliśmy chodzić, więc poszliśmy tym wąwozem praktycznie 10 km w górę. Nie dotarliśmy do końca, no ale wiedząc, że będziemy wracali tą samą drogą, no nie chciało nam się, nie chciało nam się po prostu kontynuować tego marszu. No i tu właśnie to co mówiłem, 300-metrowe ściany i chyba takie najbardziej turystyczne w takim miejsce tego wąwozu. Tak to mi wygląda. Co ciekawego, podobno w 2006 roku w październiku była największa powódź, jaka naliczyła Maroko. Wyszedł wszystkie drogi, wszystko zostało zanurzone. No my udaliśmy się na pustynię i powiem się pewnie, że na pustyni nie ma gór. Natomiast byliśmy na takim herbu jaszczyckim, na którym przewyższenie może wynosiło najwyższe około 200 metrów. Natomiast poszedł kiedyś po piasku, no to wie, że 200 metrów to jest sporo. Ale jak zauważyliśmy, zjedliśmy całą pustynię na piechotę, mimo że proponowano nam wyjazd na wielkopotach, natomiast nie sobie stwierdzili, ponieważ wyjazd był ogromnie 16, noclegiem właśnie na takich oazach, koszt $80, stwierdzimy, że sobie tylko zobaczymy, jeżeli będzie warto, no to, no to pojedziemy na tych wielkopotach. Okazało się, że po godzinie byliśmy już w tej oazie na piechotę. Więc jeżeli ktoś ma pieniądze, nie jechał na wielkopotach, może jechać, natomiast ja polecam właśnie sobie wycieczkę. No formacje, jeśli chodzi o kształtowanie wiatru na pustyni, rewelacja, super przewody wiatru, przyzwyczajenie się w każdy sposób, nawet uszowały i luka. Tu pustynia o zachodzie słońca, to właśnie co mówię, była największa pomoc, wszystkie właściwie hotele zostały zrównane z ziemią na tej pustyni, no i zostało takie jezioro, to jest taki rewelacja troszkę. No a to już potem. No to te miasta mogą być rodzinne, chociaż te migracje w tych miastach są też około 200 metrów, jeżeli się ją zrobi dziennie 10 razy, to nic powrotem, no to też troszkę daje. No i to wszystko, jeśli chodzi o Maroko. Powiem szczerze tak, jeżeli rozważacie wyjazd w Alpy czy do Maroka, jedynym problemem są kości. Raz cały wyjazd przelotem samolotem. To jest przelotem samolotem nie najtańszy, bo myśmy byli ograniczeni feriami. Właśnie rzeczywiście było ograniczone feriami, więc mogli tu wjechać pierwszy dzień i wrócić przed ostatnim dzień tej drogi. Tu wszystkie wydatki związane z jedzeniem, wyboru włoskich państwa, przyjechali swoje klienty, tylko góra, więc już nasz wyjazd 2000 zł, ubezpieczenie i tak dalej. Przez 2 tygodnie czasu. Warto, znam ludzi, którzy jechali stopem na Gibraltar, z Gibraltaru zapłacili praktycznie 100 zł za prąd, oni z powrotem byli w Maroku, także ten wyjazd można tak samo zmieścić spokojnie 1000 zł. I w porównaniu do Pan nie ma takiego problemu, że czuje się ktoś tam jako ktoś gorszy, bo nie ma miejsca. Bardzo nie będziecie się zastanawiali, oczywiście trzeba się wziąć na to, że trzeba się wszystko targować i te ceny na początku zostały rozporządzane, na początku są redukowane, zostały naprawdę czasami śmieszne, ja zostawia się po prostu na to, bo warto by to było, żeby zapłacić więcej niż on, tylko nie się wjechać. Dlatego pod tym względem bardzo naprawdę przy takiej wycieczce, gdyby się człowiek czułował tego, powiedzmy, takiego komercyjnego dostara, o wiele fajniej niż Alba, gdzie każdy by patrzał porównywanie do tego, tych cen i tak dalej, to czasami jest niezbyt fajne. No i Maroko wtedy wszystkie góry są na pewno bezpieczniejsze niż Alpejskie, bo nie ma lotowców, więc nie potrzeba żadnej asekuracji nic takiego. I pierwsze 4 tysięczniki można sobie spokojnie zrobić. No i teraz ostatni już taki pokaz, był wypraw Pani. Pani, czyli góry praktycznie leżące pomiędzy Kielczanem, Karakorów i Hinduszem. Łańcuch górski jest bardzo długi. Praktycznie można powiedzieć, że koleżę taki trzech części pierwszego pamięci zachodniego, który jest nieco niższy, drugiego pamięci takiego właściwego, właśnie w którym myśmy byli, gdzie najwyższy pik komunizmu 7495 metrów. No i cała ta grupa się kończy rzeczników właśnie z pikiem Lenina i z pikiem Korzeniewskiej. Natomiast w ogóle najwyższym szczytem czasami zaliczanym do innego pasma góra, ale prawdopodobnie pamiętam, jest Hongkong na Chinach 7715 metrów i leżą właściwie razem z Mustafa, tak pamiętam, że mamy się wschodu na terytorium Chin. Natomiast my pierwszą przygodę z Pamirem rozpoczęliśmy w Kirgistanie w ubiegłym roku. No i tu jedziemy przed, żeby było śmieszniej przez góry Mierszan, bo żeby dostać się w Pamir ze stolicy Kirgizji Biszkeku trzeba przejechać prawie 650 km, z czego 3 przełęcze takie 3600 metrów przed właśnie góry Pieszan, które akurat tam w tym miejscu to są takie szczyty 4, 4, 4, 4, 5, ten dokładnie tylko i wyłącznie takie trekkingowe i praktycznie dla, no dla kogoś, kto lubi, lubi taką wędrówkę bez celu, bym tak to powiedział, bez jakichś tam ambitnych szczytowań. Tutaj jest przyjemność, bo tak naprawdę przez sympatycznych ludzi Kirgizów trafiliśmy na szczycie po jakimś tam maru, wiosce. Zostaliśmy zaproszeni do Jurdy, czyli bardzo charakterystycznego miejsca, w którym mieszkają, powtarzam, mieszkają Kirgizi, gdzie jest to tam atmosfera dla turystów i tak dalej. Oni w tych Jurdach całe lato praktycznie żyją w górach. Góry Kieszan są bardzo kolorowe, przede wszystkim dużo czerwieni i zielone doliny odróżniają mnie właśnie od Pamiru. To są same skrzydła, tak powiedzmy, w okolicy 3500-4000 metrów. No, asfalt, jak widzicie, prawie nie istnieje. Podstawowe środki lokomocji to koziołki i osiołki. No i jak widzicie, podjeżdżamy na 3600 metrów, w tych jurtach normalnie żyją ludzie. Można u nich kupić właśnie te chlebki takie, można u nich kupić mleko, można u nich kupić kumyk, czyli kwaśne mleko kobyle. Kto to lubi i szoro, czyli to kwaśne mleko kobyle, jest to trochę eksperymentowane z lekką domieszką alkoholu. Drugie dla tych, kto zna się, to było borowi, na przykład degustował w tym jodu nasycony, nie podrzucało na pokapach. Różnie bywało. Przejeżdżamy właśnie chyba największą przełęcz w tym Pieszanie, czyli 3800 metrów. Tak wyglądają serpentyny, samochody poruszają się w żółwi mętnie, można powiedzieć, że gdyby nie ten pył, to na rowerze by jechał, można wyprzedzić. No i dotarliśmy do bazy na królowej polanie 3800 metrów i na drugi dzień uderzyliśmy sobie akumulacyjnie na taki szczyt Pietrowskiej 4850 metrów. No i mówię, że tak wygląda właśnie pierwsze spojrzenie na Pamir, na lodowce Pamiru, góry olbrzymie. Pigmenina w całej okazałości. Ta ściana to jest prawie 3000 metrów w pionie. Północna ściana Pigmenina, no nie robią na takiego wrażenia jak powiedzmy inne góry, ale jest przeszkadza do przejścia. My natomiast zbliżamy się właśnie pod wierzchołek 4850, to jest nasz górny fel, dla niektórych klimatycznych poznań. No i zaraz drugi właśnie w dniu pobytu w Pawidze, no to tylko ten szczyci, taki widok z niego się roztacza. Tu jest cały lodowiec schodzący z piku Lenina. Można też powiedzieć, że prawie całej zawałości pokazuje się nam droga, dlatego że w tym miejscu, na tej morenie, znajduje się obóz pierwszy, czyli praktycznie można powiedzieć na piku Lenina baza, dlatego że wszystkie rzeczy się zbawi, przenosi tam znam, to się prowadzi akcje górskie. Górską, potem w tym lodowce podchodzi się do góry na takie wypaszczenie, na takie plateau, skąd tutaj jeszcze kawałek, jeszcze tutaj po tych szczelinach w górę, tu w tym miejscu znajduje się obóz numer 2. 5600, dlatego że wszystkie GPS pokazywały inaczej, jak zobaczycie relacje obojętnie, nie tylko naszą, ale inne, to te wysokości tego podają różnice, po czym tu na tą przełączkę i tą granią na chmurach znajdujących się Widra Zmiennej, to no jest którego 11-kilometrową granią podchodzi się na wyszorę właśnie kilku Lenina. Myśmy wybrali ten szczycik dlatego, że właśnie widzieliśmy, że z niego będzie fajny widok. A nie przedstawiał żadnych trudności, śmiega się za to praktycznie na ostatnich 100 metrach z żywych trekkinga, bo tu właśnie ten pik Pietrowskie i całej okazałości już praktycznie spod szczytu. No i tu znajdujemy się bardziej na tej ulowej polanie, która jeszcze w tamtym roku znajdowała się w tamtym miejscu, natomiast w tym roku jest położona 200 metrów niżej, ze względu podobno na ochronę przyrody. Myślę, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kasowanie pieniędzy. Tak wygląda baza, można spać w tych jurtach, nie byli takie niekomercyjne części, tam jest komercyjna część, w nocy jest na miarcie 6 dolarów, myśmy zaraz pięć namiotów właśnie do tej osoby 1 dolara. Można kupić jedzenie, można kupić piwo, to wszystkie ceny są jeszcze, że tak powiem, dość przyjazne. Oczywiście pod warunkiem, że za piwo się płaci 2 dolary, a nie tak jak panu się przypadku do 5 euro, to że za to piwo płaca to 5 euro. No i żeby się dostać z bazy do obozu pierwszego, trzeba przejść do tych 8 godzin, jest takimi piragami, na wszystkie przekazać się przez rzekę losowo. No, powiem szczerze tak, zrobiliśmy to wreszcie 15 razy, oprócz jednego razu, kiedy skorzystaliśmy z usługi panów, którzy na tych koniach wywożą wszystkim zachodnim turystom, no nawet polskim, jak się okazuje, w tym roku rzeczy do obozu dziennego, żeby przejść na lekko. Myśmy skorzystali tylko i wyłącznie na przejście tej rzeki, bo akurat jej poziom był w tym dniu absurdalnie wysoki, natomiast rzeka kończy się taką lodową grotą, w której na tym roku zginęła jedna osoba. Powiem wam tylko tyle, że przechodząc przy o wiele mniejszym stanie wody, po prostu lecą władzy wielkości takiego naprawdę, prawie metra po wodach. To wszystko jak przylatuje, także siła niesamowita. A tu podchodzimy już właśnie, tu właściwie jesteśmy na lodowcu, tylko przysypany kamieniami. No i idziemy przez niego do obozu pierwszego, to jest taki, jak się tu jest oladzi, maksymalnie wielkie, to 35 kg. No i na Morenie też udało nam się za darmo robić namioty. Oczywiście to jest lodowiec, także wszystko pracuje. Te platformy trzeba było wykopać, żeby wyrównać, one z dnia na dzień stawały się coraz wyższe. No i tak wygląda życie bazowe. No. Jak poczytacie, Piglenina większość ludzi określa takim Pekinem wysokogórskim. Czy tak jest w rzeczywistości? Spytajcie Marcina Miotka, który na Everest szedł bez tlenu, natomiast w tym roku walczył na Piglenina 14 godzin i poprosił o pomoc w wejściu. Także uprzedzam pytanie o trudności. No, często jest po prostu mówić o trudnościach w momencie, kiedy chodzi o wysokość i pogoda, która na piku Lenina regularnie o godzinie 14 robiła się po prostu maksymalna kupuwa. Tak jak widać. Także praktycznie akcję górską można było tylko prowadzić wcześniej rano. Natomiast późno wieczorem znowu się wypogadało. No i my po dwóch dniach, po przeniesieniu tego całego pobytu naszego domu z pierwszego wyruszyliśmy, żeby założyć obóz drugi. Tak wygląda droga, to że no, tutaj można iść za sekurantach, ale to jest takie troszkę nonszalanskie. Powiedzmy, że 90 osobom się uda, 10 nie. Tak wygląda lodowiec na początku naszej akcji górskiej. Także tego śniegu było naprawdę jeszcze wtedy mnóstwo. No, podejście, no, typowe podejście z kijkami, czeka właściwie tylko i wyłącznie dla niczego, dla asekuracji. No i tutaj widoczny kijak bielnej, na którym znajduje się trzeci obóz rozłożony. My podchodzimy w tym miejscu, właśnie tu znajduje się dwójka. Najtrudniejsze miejsce, chyba najbardziej, może nie najtrudniejsze, ale najbardziej takie, jeśli chodzi o psychikę, to jest właśnie tutaj to plateau. Do przejścia, którego naprawdę trzeba się zmuszać. Jeżeli świeci słońce, temperatura się na 40 stopni. Śnieg jest rozmoknięty cały. No a to jest dobre 2 godziny dymania jeszcze naprawdę praktycznie lekko w dół. I potem tutaj po przejściu tych wszystkich szczelin, na których nie ma żadnych poręczówek niczego. No idzie się po prostu z nogami szczeliny czasami. Trzeba wyjść do tego obozu drugiego. To jest stan rzeczy na 2006 rok. W tym roku w obozie drugim było 2 metry śniegu. No i to wygląda na ciebie raddzielnej. No i widok obozu drugiego. Jedyna trudność to jest znalezienie tam dobrego miejsca noclegowego. Myśmy rozbili sobie namioty na takiej skarpie. To się okazywało, że codziennie o godzinie 18 zaczynały tym drzewem jakieś kamienie. Naprawdę potężne. Także no żaden nas nie trafił. Natomiast po zdjęcia, no niestety jak się jedzie z niektórymi ludźmi, których się nie zna, to można się różnie rzeczy spodziewać. Zejścia do dnia 17, bo lodowcy nie jest już wcale takie proste, jak widzicie te mostki śnieżne, no przedstawiają wiele do życzenia. Myśmy zostali z Olą akurat tutaj sami. No tak chyba regulacja mimo i była ta inna, jest taka troszkę licząc na szczęścia. Ale w pierwszym momencie na linie, takiej można powiedzieć wtedy, żeśmy mówili na to ścianka, była taka poleczówka rozłożona. I taka drabinka. No. Drabinka trzymała się praktycznie na słowo honoru, więc tu można powiedzieć, że zazwyczaj w każdym przechodzeniu nie było zespołu, który nie czekał na następny, żeby się wspólnie przeasekurować z jednej z drugiej strony. No to chyba było takie najbardziej właśnie, jeśli chodzi o trudności, trudne miejsce na Lenin. No, Lenin jest bardzo zawsze był troszkę taki, pokazywał się taki fotogeniczny. Pytaliśmy te zdjęcia. No my podało ten górki, weszliśmy oczywiście do bazy, no i na następny raz postanowiliśmy wyruszyć cel, było założenie córki, które jest właśnie wyjście z tej szczeliny, no jedyne miejsce, gdzie trzeba było użyć czekana, to mieliśmy przygodę, niestety ktoś nam ukradł leta i zrzucił go na tej szczeliny, później dłuższy prawdopodobnie nonszalancja, akurat to była grupa, część grupy skatowanego naszych kolegów, no zostawili leta ze sprzętem puchowym, no stracili wszystko, odzyskaliśmy tylko linę właśnie podjechaniu do szczeliny. No i w ten dzień, znaczy na następny dzień przespaliśmy się w dwójce, wyszliśmy do wody trzeciego. Widzicie pogoda, bo byliśmy po południu, pogoda się psuła. No, mieliśmy pecha, bo widzicie, że tego wody wtedy wysokość 6100 metrów, czyli namiotów było mnóstwo, będziemy jak idziemy przygotować platformę, bo nawet to nie było żadnej wody. I to jest miejsce, gdzie nie wiem. 70 czy tam 60% ludzi, którzy zabiegają do wyświetleni na tam swoją przygodę. Żeby było śmieszniej, bo szczytu nadmiernej to jest około jeszcze 150 metrów podejścia, a wszystkich parów księży byli na nadmiernej. No jest około 6100 metrów. No my po wejściu do dwójki mieliśmy już tylko potem taką pogodę. Nie wiem, czy to ja mam takiego pecha, że zawsze potem coś tam spadnie, nie wiem, ale czymś. No ale zwracając się, tym uderzyliśmy jeszcze raz do dwójki. Pogoda była o wiele lepsza. To jest ostatnie podejście na Radbielną. Ta siarka ma około 40 stopni nachylenia. Nam się podchodziło całkiem dobrze. Rozbiliśmy się w trójce. Kolejny namiot, który jesteśmy wnieśli. No i tu kilka widoczków właśnie w drodze do obozu trzeciego na pamięć. Tu wielka dolina, oddzielają to właściwie pamięć. Te góry tu widoczne, to już jest pierwsza, wszyscy wcześniej przejeżdżali. No i no, wyszliśmy na atak szczytowy, być może marzyło nam się wyjść z tego słońca, natomiast to jest właśnie to, co ty mówisz, że powiedzmy tam gdzieś na wykładzie komercyjnym będziesz odwiedzał. Guzik, prawda, powiedzieli na to Rosjanie, że powiedzieli, słuchajcie, wszyscy właśnie ci Francuzi, wszyscy wychodzą przed schodem słońca i wychodzi z tych dróg, ale 10% na szczyt. Wyjdźcie po wschodzie słońca. Ja to myślę, że nie chciałbym się na początku sobie wierzyć, bo mówię, że zabraknie na czasu. Natomiast chodzi o to, że przed wschodem słońca jest maksymalnie zimno. Myśmy wyszli w Białowieterie jakieś takie 80 na godzinę, minus 25 stopni, zimna. Także temperatura naprawdę... No nie wiem, pogoda była dosyć sensowna, natomiast nie było ciepło. Niektórzy się wycofali, mieliśmy po... od 5:45 do 6 godzin dopili pilne wina, powiem szczerze, że okazuje się, że to bardzo dobry czas. Średnie wejście na pilne wina to około 11 godzin. No, myśmy bez zatrzymywania, bez żadnych problemów wyszli na górę. Góra to takie boisko do piłki, właściwie nie wiadomo, gdyby nie ten patent piłki, to nie wiadomo, by było gdzieś szczyt. No a powiedzmy, te tabliczki, te baty, które zbierali wszelkie same widzenia. No i kilka tygodni mieliśmy takiego pecha, że ja w pewnym momencie podejścia, kiedy było widać całą tą piłę Pamiru, czyli pik komunizma i pik Korzeniewskiej, tam prawie się trzyknęczne szczyty, nie wyciągnąłem aparatu, natomiast na szczycie niestety to bardzo się nazywa, przychodziło załamanie pogody, ale mimo to oparatu i rozpalił ognisko. Sytuacja była kumierwalna, bo myśmy na szczycie spędzili 40 minut, natomiast tam wszyscy przychodzili, nie ściągali rękawiczek, prosili nas, żebyśmy zrobili zdjęcie swoimi aparatami i wysłali im maile, nie? I schodzili, nie? Cztery osoby jeszcze z nami z Patafryny zdobyły szczyt. Była grupa Irańczyków, którzy nawet szli na kolana, no, ale nie byli w stanie dojść na wierzchołek. Natomiast, żeby było śmieszniej, byliśmy dogonili od tej 12 Irańczyków, którzy wyszli od drugiej w nocy. Także ten właśnie gość tej buchowce tak się tam stał, to wyszedł do drugiej nocy. No i to jest wejście. Na wejściu jest ten trafer, który jest wystawiony właśnie przez przewodnika wyprawy irańskiej. Przy dobrych warunkach widocznościowych nie ma najmniejszego problemu. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy przychodzi mgła, dlatego że teoretycznie wszystkim mówią, że można prowadzić irańskie. Myśmy szli, że tak powiem, nie męczącą, takimi nieróżnymi krawetkami. Jeżeli widać, naprawdę jest super. Jeżeli nie widać, no to zaczyna się problem. No widocznie butla tlenowa, widocznie czasami ktoś używał tlenu. Tutaj to, co widzicie, to jest stałe kawałości widok na obóz na Wiku Radmiennej. I tam dopiero widać, że na Radmienną jeszcze jest kawał drogi. Także jak się uważnie przeczyta tam większość relacji, gdzie mówią, że byś mógł sprzeć czy biga w jednej, no to skąd najlepiej widać, jak się idziemy troszkę w błędzie. No i chyba najtrudniejszą rzeczą, która nas spotkała i mnie, niestety to, że biga w jednej, na biga w jednej. No obóz jest na 6100 metrów i wydawało mi się, że na szczycie 11 km i 50 metrów podejścia. Idę na 7135 metrów. Nic bardziej trudnego, jako już tutaj samego tego podejścia jest prawie 150-200 metrów. Więc to podejście na sam koniec troszkę nam dało kupę. No ale szczęśliwie my dotarli, weszliśmy do bazy, zmieniliśmy bazę i znowu wniosą wszystko na lekarze. Widzicie, te lekarze były absolutnie ciężkie. Ja przyznaję się szczerze, czytałem wszystkie kary, wszystkie jedzenie, które miałem. Właściwie go nie zabrałem za dużo, dlatego że na kilku leminałów na drugim byłem bez partnera. Bo robi to, żeby zabrali to odpowiednio więcej, no ale za to potem te plecaki mieli już, no nie za troszkę, 40 kg, tak jak widzicie, to robi wrażenie. No i tu zejście z powrotem, to jest właśnie ta szczelina lodowa, w której kończyła się ta rzeka, w której wyjście do bazy, pierwsza dawka, pogoda godzina 14, jeżeli praktycznie nie ma. Zejście prowadzi cały czas, na przykład taki tabelce. Jest nieprzyjemne, tam często jest te konie, które spadają w tą przepaść. I dzieci się nie przejmują, bo to są jak się zmieni, bo to nie ma problemu. Ale ja myślę, że taka szkoda dużo spada, że bardzo tam to taki nie wiem, wysokogórski trasę. Dotrze na czołek podróżników, 4000 metrów, tutaj w tyle właśnie w tej Piętrowskiej, na tym wyjeżdżowili. Przez właśnie całą masę górską. No i tutaj niespodzianka, ponieważ te lodowce też tam pytało lodowce. No lodowce skurczyły się chyba powiedzmy śnieg stopnia z tego, co nie jest lodowce. Na tych pierwszych zdjęciach to gdzieś sięgało prawie do. Po miesiącu czasu tego śniegu jest o wiele mniej. No my szczęśliwi schodzimy do bazy. No i taki trochę zdziwiło nas to, że po 5 minutach czekania na diabą wyszły mi świstaki, aparat, ten szczerze mówiąc tak strasznie podważył, że nawet zapomniałem, że mam zły aparat. No i żeby nie było ciemne, tak wyglądały te konie, najeżdżone, rośnie cebula, czyli stąd nazwa cebulowa polana, w rosyjsku budowa polana. No i tu, tak jak mówię, w tej bazie normalnie ludzie mieszkają, oni powiedzmy są, biorą pieniądze, ale wszystkie te rzeczy oni robią po prostu na taki moment. W ten sposób właśnie piję tą kreglebę, że pioszki wyrabiają z ciasta, tam nie są, bo coś wpadają z takiego kotłata wielkiego, tylko pioszki jednego dolara, to jest pyszne jedzenie. No my oczywiście nie korzystaliśmy z usług zbiórki, tam za 2 dolary, z mocy, z finansą. No i ostatnio pioszki na Pamir. Także jeżeli ktoś lubi sam trekking, dotarcie do jedynki, gdzie jest wielkie wyczyny, jest wysokość, na pewno tak wyglądają właśnie właśnie te szczyciki, czy te kilkudowe, które można sobie spokojnie na to zaliczać. No a to już ten rok, wyprawa 2 razy 70 miała być na drodze miejskiej w Pilsawonii. Lecimy tym razem, wyprawa tak powiem bardziej komercyjna, dlatego że niestety, żeby dostać się pod Pilsawonii, trzeba skorzystać z usług agencji. 920 euro kosztuje na przyjemność od osoby. Wchodzi w to transfer z lotniska, nocny z hotelu, hotelu w cudzysłowie oczywiście, no i helikopter do bazy i z powrotem. I tak wygląda świat z tym hotela. Także fantastyczna sprawa, obecnie można dotrzeć do bazy z trekkingiem około 7 dni, natomiast od 2 lat, to coś nie udało. No i tu wylądowaliśmy w bazie, bardzo naprawdę fantastycznie położona, pik komunizma, droga na pik komunizma prowadzi mniej więcej tu pod tymi, nad tymi tymi, drzewem tak zwanego Borodkina, tu na szczyt, potem wejście na Pamirskie plato, najbardziej charakterystyczne miejsce na piku komunizma, prawie 9 km. Płaskiego śniegu, podejście na piękny szampę, zejście z powrotem na przełęcz, tutaj pod tymi skałami, tu na przełącznie między wierzchołkami i w ten sposób. Trudno, jak tam się ktoś pytał, to jest wycenione na obydwie drogi, na pik Korzyniecki, na pik Komunizma, to jest wycena 5B. cokolwiek to znaczy. Tu jesteśmy w parkie, często metry na bazę, z kantyną, który jest telewizor, jest zabieczenia i tak dalej. Z tej strony, my jesteśmy z tej strony. Jedna przygoda, jaka nas spotkała do tego momentu, to było to, że chcieliśmy duszanek i gwiazdy. Okazało się, że wszystkie gwiazdy, decyzja ta agencja, w której mieliśmy takie wypłynione, nas kosztował na dole 3 euro, parę to 9 euro. No i tylko, że nie w tej całej wiadomości, bo też szczerze bardzo przypominam, że właśnie w tej stronie jaką fabułę, nic takiego w sumie ciekawego i droga na tylko, że nie w tej właśnie porównaniu, tutaj było pytanie o topienie lodowców. Dawniej, jak były te polskie wyprawy w prawie miesięcy, tak dalej, czy one ostatnie kobiece prowadziło z tyłu drogą, po tym z tyłu, za to, za to, że za to śmiechę, cały czas lodowcem wychodziło się do góry. Natomiast teraz przechodzi się takim szlakiem właśnie, no szlakiem właśnie. Droga prowadzi tutaj na tą czołę, następnie tu, gdzieś te skały, przechodzi się przez te skały tu, otworzy się chodzi na tą przełożkę, schodzi się tu w dół. A te uwaga. Nie przeszkadzaj, przepraszam Pan bardzo, ale... Ja mam bardzo przygotę i nie mogę po prostu wyjaśnić tego problemu. No i tu rozpoczynamy oczywiście całą naszą bazę. Oprócz nas, że tak powiem, w tej części bazy byli rozbici wszyscy ci, którzy wykupili pakiet minimalny, 3920 euro. Po drugiej części, wykupili pakiet pełny na 1600 euro. Śmieszna rzecz, to nie jest jeziorko polodowcowe. Jeziorko powstałe też źródełka. Fantastyczna sprawa, jak się tutaj okaże. Tu cała nasza ekipa w konkrecie, czyli ja, Borowik, Ola i Jacek Żebracki, grupy pozostające go. No i tak, no, helikopter latał, myśmy przylecieli pierwszym, właściwie drugim kursem helikoptera, helikopter latał co najbliższy tydzień z ludźmi. Natomiast my uderzyliśmy od razu w góry, nam jeszcze ten sam dzień, któryśmy przyjechali do bazy, wyszliśmy na 4800 metrów. Zobaczcie taką alternatywną drogę właśnie na Korzeniewską, aż z tej dziedziny się nie podoba i raczej pójdziemy tą drogą normalną, którą wszyscy chodzą. No i to teraz wygląda jak te trendy do widoki na pik komunizma, który jest tak sobie Lenin, tak tutaj komunizm był bardzo fotogeniczny. Bardzo mocno, o godzinie 17 włączony prąd, generator prądu, który kończy o godzinie 24. No i my wybraliśmy się na następny dzień z zamiarem rady założenia jedynki, żeby założyć jedynkę, żeby przejść pierwszy nie za lodowca, bo ponieważ byliśmy jednymi z pierwszych, więc musieliśmy w stanie zajmować trochę. Potem zaskoczyłem na pierwszej niespodzianki, czyli właśnie trudności gdzieś trzeciego stopnia. Tą poręczówką się sugerujcie, a nie mam wszystkich slajdów. Poręczówka była po prostu zamontowana na wejście, położone nie wyskały, więc... No niestety, trzeba było troszkę się tu nastykować na tym wszystkim. Jeżeli chodziło o lekcie, tak, to nie było problemu. Obóz pierwszy rozbiliśmy na 5100 metrów. No fantastyczne miejsce, bo jeszcze była woda pitna, ale tak powiem, że strumyka, bo bez powyższego rozsądzały się te gazy. Tu jest potem dalsza część drogi. Tu na górze tej moreny znajduje się miejsce takiego obozu 1A, że tak to nazywają, czyli na 5300 i w tym momencie dopiero można obrać raki. Po czym droga idzie tutaj właśnie w tym miejscu na skałach znajduje się obóz numer 2. Omija się to skalne żebro całe, ciśnie się tu do góry i za tą stronę na przełęcz do obozu trzeciego. Ale jeszcze tego może lepiej zdjęcie. No a tak to wyglądało. No trochę nas to zaszokowało, dlatego że z lekkimi plecakami, jak mówię, bo te przejścia nie stanowiły problemu z ciężkim plecakiem, to było takie zawsze troszkę ryzyko. No to widoczki do wodu pierwszego. Tak wyglądają góry, tak powiem, najwyższej części Pamiru. No i tu idziemy dalej do tego obozu 1A, jak ja go nazywam. Do posłania takie coś, co kiedyś było łatwiejsze, bo był lodowiec i nie stanowiło to problemu, natomiast teraz po tych świata i po tych śliskich skałach, no, no zawsze stanowi to jakiegoś rodzaju taką rozrywkę. No i jesteśmy coraz wyżej. Rozpoczął się lodowiec i od razu pierwsze podejście lodowcom zweryfikowało nasze wyobrażenie o górze, dlatego że było to miejsce nieubezpieczone, o wiele trudniejsze niż najtrudniejsze miejsce na Lewinie. po obejściu takiej ścianki właśnie dochodziliśmy do wypłaszczenia, po czym czekał nas kulminacyjny, że tak powiem, takie miejsce 40-metrowa pierwowa lodowa ścianka. Była tam założona poręczówka, ale jeżeli to mi się wydaje, że chodzenie na mapie w poręczówce to jest po prostu bułka z masłem, no to jest grubym błędem, bo oprócz tego, że jest tylko i wyłącznie ta taka świadomość, że jest ta sekuracja, natomiast pokonanie tej 40-metrowej ścianki, to jest taka, za każdym razem kosztowało nas sporo siły. I po tej ściance było jeszcze jakieś 250 metrów pionie, takim stopniu, jak tutaj widzicie, to jest nachylenie 45 stopni do obozu drugiego, który położony był pod skałami. Może fantastyczne położenie, natomiast najgorsze ze wszystkich obozów, ze względu na to, że słońce schodzi tam około godziny 13 dopiero. Zimno jest nieprzeciętnie. No i ten jest tutaj, no nie ma tam, nie są, że tak powiem, niebezpieczne. Wszystkie namioty są poprzypinane do skały, a ze śrubami lodowymi skręcone. Tu mniej więcej tak, to jest nasz namiot. Pod naszym namiotem przechodziła szczelina brzeczna, żeby dojść do obligacji, która znajduje się tam za ostatnim namiotem, normalnie puszczona poręczówka, więc można by było ich praktycznie wszędzie, albo przynajmniej jakiś pęki spięty do tego. No jest taki bardzo eksponowany obóz. No i to wychodzimy już z chrony obozu trzeciego, właściwie na grani, na wysokość 6100 metrów. No po wejście idzie cały czas po poręczówkach, cały czas jest właściwie 40 stopni nachylenia, taka średnia można przyjąć tego podejścia. Za pierwszym razem to schodziliśmy je w śniegu, sterowaliśmy po kolanach, a ostatnim razem to schodziliśmy praktycznie po lodzie i po kamieniach. Idzie się akurat tam w pełnym skręcie, dlatego że z góry gotowe to kamienie. No, więc uprząc niezbędna, czeka, no tutaj można zapomnieć o tym, że można być z dwoma klikami, tak jak to było wcześniej na Arminie czy na Kokagule. No czeka, jest tutaj niezbędny, przydaje się turystyczny, małpa do tego ucieczka do gniazdu. Także pełny ekwipunek. Jesteśmy w miejscu właśnie 6100 metrów, gdzie niektórzy rozbijają do domu trzeci. Natomiast my dalej tą granę tutaj, granę strunkowa, oficjalnie powiedziana, trójkową granę taką miejscową, czyli dalej do obozu trzeciego. Grań teraz była szersza, rozwęższa. Cały czas, znaczy w większości tej granki akurat tutaj była poręczówka, wydaje się, że takie bezpieczeństwo jest dalej zachowane. Natomiast niektóre odcinki były po prostu takie, że ta poręczówka sobie szła w przypisany rok wcześniej zupełnie gdzie indziej, a my gdzie indziej. No i jesteśmy w trójce, chyba najładniejszy obóz, nie wiem, tak samo jak na Lewinie, tak samo tutaj trójka fantastyczna. Duże wypłaszczenie, na którym praktycznie nie traktować platform, które jest jeszcze dojście właśnie do obozu, żelazo pomiędzy rurek, na mięso właśnie latała, tylko się później. No i widok na komunizma, on to wygląda naprawdę imponująco. Tak jak tu widzicie, ta północna ściana, fajnie, czyli na 4200 metrów, tylko komunizma 7495. Rewelacyjna góra, to naprawdę super wrażenie. No i tu jesteśmy cały czas w tym obozie. Noc przed atakiem czystowy. Oczywiście pogoda dziwna, minus 30 stopni się zrobiło w nocy, znaczy wieczorem. Za to pogoda rewelacja. Wstajemy rano, temperatura praktycznie ma minus 5 stopni tylko. Wiedzieliśmy, że coś się będzie działo. No ale też po wschodzie słońca wychodzimy do góry. Podejście bez żadnej poręczówki, bez niczego, to jest też o tyle dziwne, że na przykład jak czytaliście góry, był opis Marcina Henninga, który był rok wcześniej, czy Marcina Wiotka, wszyscy są z uprzężami na szczycie, więc też poszli z uprzężami i tak dalej, a się okazało, że w tym roku nie dołożyli żadnej poręczówki, bo nastrowienie niekiedy na tych takich właśnie pokonywaniu seraków na Francuzce, które jakieś 50 stopni, granica dochodziła, czasami tak jak szło się noga, praktycznie szerokość grani to była noga, lufa w jedną i drugą stronę, prawie po 4000 metrów. No i jesteśmy na szczycie, czyli 7105 metrów. Znowu po 6 godzinach, mniej więcej od wyjścia. Mogę powiedzieć, na pewno nie jest trudniejsza grani, ale fantastyczna wspinaczka. No to jest taki smak naprawdę wysoki gór. Jeżeli porównują z Alpami, to można to porównać nawet nie tyle do Blanka, co do Berlina, jak będziecie czytali w albumach czy coś. bieganie, spada diabogat, to dwóch stronach, to jest właśnie trudne się grać, to jest taki diabogat, który będzie miał na 460 metrów, a 2700. No i byliśmy na szczycie tym razem, no, widok był fantastyczny, wdzięczny i Lenina, no i pozostałe szczyciki. Pomoc w dobrej pogodzie dla Skarpan, nie mieli odwagi, ale szukasz. No i przez tam, gdzie udało nam się wejść jeszcze wieczorem do obozu pierwszego. No i potem robimy właśnie takimi trudnościami, zeszliśmy w dół. Żeby było śmiesznie, no, takie ratunki schodziły i to były naprawdę chłodnie ziemskie, potężne mapy śniegu. Która doszła prawie do bazy. A przed dwoma też wyszło. No ale dzisiaj jest taki dzień właśnie, że tak powiem, jak oni się nudzili, to jak jeszcze czytali tam na stronkach, bo robi kolo uderzeni na piksomonii czy tylko komunizma. Niestety właśnie kotwikiem i szandę się zatrzymali. No a my w tym czasie właśnie robiliśmy różne takie zawody kajakowe. Ja tym jestem instruktorem kajakarstwa wojskiego, bo nie wiemy, który umiał pływać. Natomiast my jeszcze z Borowikiem wyczynialiśmy różne filmy, kończyło się to zazwyczaj tak. Ale spędzaliśmy mimo czas, natomiast na zdjęcia oczywiście zdjęcia tego nie oddają. W momencie, kiedy żeśmy zeszli do pierwszego obozu, od drugiego dnia już było totalne pogorszenie pogody. Praktycznie cały czas padał śnieg, codziennie temperatura w bazie była gdzieś koło minus 10 stopni. Na zdjęciach kajakowych do tego nie widać, bo każde powiedzmy przylgnienie, no to wychodziło się to robić te zdjęcia. Natomiast no ona wtedy Borowikiem walczyli na samolocie w tej pogodzie. No nie udało im się, ona wraca za rok. A my tymczasem wiatkiem myśleliśmy, że w Tadżykistanie jest coś do zobaczenia. Właśnie nie wspomniałem wcześniej, że było w Tadżykistanie. Więc żeśmy wracali, droga po drodze i droga w każdą stronę. Samochodzikiem dla 70 należy do przyjemnych. Natomiast cały czas ciągnie się do widzą jakichś szerokich rzeczy. No i to wszystko to zbija, to są tłumany, które zbijamy przez wiatr. Także jeśli chodzi o pamięć, to by było tyle. Z tego co powinniśmy zapamiętać, to że są właśnie najwyższy szczyt Pamiru właściwego, to jest Pico Munizma 7495, a najwyższy szczyt w ogóle Pamiru, przed niektórych zdawany, to jest 7740 kilka kontur czas. No i to by było na tyle. Przepraszam bardzo, nie jestem przygotowany, ale tak mówię, wczoraj wieczorem już powiedziałem. Nie było zdania, ale chcę rozkładać to całą wieczorem. Jeżeli tego egzaminu nie macie, góry, że się zobaczymy, jak wyglądają. Przyprawy na Pilipina jesteście w stanie w dalszym ciągu zorganizować tylko 3000 zł. No wyprawę na komunizm, ale niestety naprawdę oszczędzają wszystko to około 80%. Także z góry zdecydowanie droższe, natomiast polecam Wam Kirgistan, Tadżykistanu absolutnie nie polecam Wam na wyjazd technikowy, jeżeli chcecie zobaczyć. Kraj jest fatalny, mniej przyjaźni ludzie niż w Kirgistanie i nie ma co robić. Natomiast w Kirgistanie mnóstwo rzeczy, cała wycieczka czeka, można jechać na Dzielonowski Spór, na którym będziemy byli dookoła, tam jeszcze 4000 do zdania, to jest 4000 i fantastycznymi kwiatami. Także Kirgistan polecam turystycznie, natomiast Tadżykistan nie polecam, zresztą na potwierdzenie dodam, że kupiliśmy przewodnik, jedyny jaki był w wersji angielskiej, wydany w 2006 roku i były 4 pozycje warte zwiedzenia w Kirgistan. Oprócz kilku komoli i kilku kolejnych. Także to tyle. Jakby ktoś miał jakieś pytania, czy chciał więcej z niej zobaczyć, www.7000.pl, www.wysokiegóry.pl, tam są większe dalekie. No i jeżeli ktoś ma czas, bo teraz będzie się słyszałem, to jest wyjeżdżacie okay? No niestety wyjeżdżacie. Tracicie po prostu słuchanie ze słajdami. Była patronka teraz tu pokazać, jak ktoś nie jechał, a miała na przykład co do kilku, nie wolno jest pokaz na Kimczoku.